Chwała Panu Bogu, bracie, siostry. Chciałbym przed naszą wspólną modlitwą przeczytać Psalm 145, ale też chciałem się podzielić przy okazji taką myślą, refleksją, które prawdopodobnie każdy rodzic przeżywał i to nie jeden raz. Ostatnio tak właśnie założyłem, to no, w sumie nic nowego na pewno dla was, ale jak Janek stoi na schodach, ja stanę niżej i wyciągnę ręce i nie wiem, choćby jakby to wysoko było, to on poleci na te ręce. I nie zwraca uwagi, nie myśli, że spadnie, czy nie spadnie, nie próbuje zejść niżej, żeby, że tak powiem, złapać dwa grunty, jednym rękoma mnie złapać, drugim jeszcze stać na schodach, tylko po prostu leci. A dzisiaj go jeszcze, jak wchodziliśmy z klatki, to postawiłem na takim murku, takim dużym i też wyciągnąłem ręce i leciał na ręce. Powiedział, że ja go złapię. I taka właśnie myśl mi przyszła, czy my, tak właśnie do Pana Boga się odnosimy. Czy po prostu lecimy do Pana Boga, czy tak właśnie schodzimy ten schodek, czy dwa niżej, żeby mieć grunt pewny swój w ciele, a potem na Pana Boga lecieć, żeby jeszcze go rękoma złapać. I tak właśnie myśl mi przyszła ostatnio. I chciałem teraz czytać Psalm 145. Wywyższać Cię będę, Boże mój Królu, i błogosławić Cię imieniu Twemu na wieki. Codziennie błogosławić Cię będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosić dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziećmi. Dziełami, przepraszam. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieją moją, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swoją i natychmiast dowoli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszystkie dzieła błogosławią imię Jego święte na wieki wieków. Amen.
Witajcie, bracia i siostry. Chwała naszemu Bogu. Cieszymy się, że jesteśmy wśród was. Ja jestem z żoną z Wisły. Tu jest Sławek z żoną i z dziećmi z Jastrzębia Zdrój. I tu jest jeszcze Mietek z żoną i z najmłodszym ich synkiem, Kubą, też z Wisły, a kiedyś z Jastrzębia. Także tu wszyscy jesteśmy ze Śląskiego, no w celach takich rekreacyjnych czy wypoczynkowych, ale no taka jest, zdarzyła się okazja, że możemy być w waszych stronach i chcemy być też między tymi, którzy wierzą Bogu, wierzą w Boga. Może się podzielę takim słowem z pierwszego listu Jana, 5 rozdział. Za pamięci przekazuję wam pozdrowienia z naszych zborów, z Jastrzębia i z Wisły. Chrześcijańskie pozdrowienia. Żyjemy w takim kraju, że każdy wierzy w Boga. Może nie każdy, bo może też były takie lata, że wpajano nam, że Boga nie ma. Naszym narodom tutaj wokoło. Ale dzięki Bogu jest tak, że dużo ludzi mówi, wierzę w Boga i to podziękować Bogu za to, to jest piękne. Ale jak rozumiemy, jaka wiara się Bogu podoba? Bo to nie jest tak, że jak wierzę w Boga, to już jest wszystko, czego Bóg by oczekiwał od nas. Dobrze znamy to z listu Jakuba, że diabeł też wie, że jest napisane. Ale jaka jest wiara w Boga, taka, która się faktycznie Bogu podoba i jaką by Bóg chciał wiarę w nas widzieć? Ja myślę, że dobrze byłoby, gdyby po prostu my jako Polacy zastanowili się, czy mamy tę wiarę, jaka Bogu się podoba. Każdy z nas osobiście. Ja myślę, że jesteśmy na tym miejscu dlatego, że chcieliśmy osiągnąć tą wiarę, która Bogu się podoba. I tu jest tak napisane w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 1 werset. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. I może chciałbym tylko poprzestać na tym pierwszym członie tego wersetu. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Diabeł się nie narodził z Boga. On nie ma tej wiary, o której tu jest napisane. I teraz jest pytanie, czy masz tą wiarę taką, która skutkowała tym, że się narodziłeś z Boga? Zobaczcie, jak mało ludzi w naszym kraju wie w ogóle, co to jest narodzenie z Boga. My czytamy w Biblii przecież dużo miejsc o narodzeniu z Boga. O narodzeniu się na nowo w innych miejscach pisze. Dobrze znamy z Ewangelii Jana, 1 rozdział, tak ten słynny prolog z Ewangelii Jana. Znamy też to, co Pan Jezus powiedział Nikodemowi w 3 rozdziale tej Ewangelii. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tu nie chodzi być o samą wiarę, ale o to chodzi, a wiara towarzyszy narodzeniu się na nowo z Boga. A narodzić się na nowo z Boga to oznacza stać się nowym stworzeniem. A nowe stworzenie to jest to, co czytamy zaś w pierwszym liście Jana, powrócę do tego cudownego słowa, zaś do tego listu pierwszego Jana. Ósmy werset 3 rozdziału. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Pan Jezus przyszedł po to na ziemię 2000 lat temu, nie po to, żebyśmy chodzili do kościoła, żebyśmy byli ludźmi religijnymi, ale Pan Jezus przyszedł po to, żeby zmienić nasze życie. Aby nas wyzwolić z naszych grzechów. Teraz jest sprawa, czy widzimy nasze grzechy. Czy chcemy się w ogóle wyzwolić z grzechu? Jest napisane, że Królestwo Boże należy do tych, którzy są ubodzy w duchu, czyli tych, którzy pragną, którzy mówią, czują, że oni chcą czegoś więcej, którzy boleją nad swym grzechem, nad swym stanem. I Bóg takich właśnie miłuje. I tu czytaliśmy, brat nam czytał z tego psalmu, że Bóg jest bliski temu, który go woła do Niego szczerze. I Bóg odpowiada, kiedy człowiek w swojej grzesznej naturze zawoła do Boga, tak czytamy w liście do Rzymian, 10 rozdział, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I to jest najważniejsze, co w życiu możemy uczynić, wezwać imienia Pańskiego po to, aby być wyzwolony z grzechu, ze swojej starej natury i być narodzony z Boga. I teraz w tym życiu, które mamy, żyć nowym życiem, być nowym stworzeniem, kiedy wszystko, co stare, przeminie, a wszystko stanie się nowe. I życie człowieka nowonarodzonego jest takie, że on żyje w bliskiej społeczności z Bogiem. To, co czytamy też w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, ten trzeci werset. On ma społeczność z Ojcem i z Synem. On ma kontakt, ma wspólnotę. On myślami jest z Bogiem. On pragnie Słowa Bożego, on pragnie modlitwy. Dziękuję Bogu, że mogłem tego ja też dożyć. I wy. I tego potrzebuje nasz kraj. Módlmy się za nasz kraj, za braci. Tutaj cieszę się, że macie tutaj braci usługujących, bo wiecie, jest wielka potrzeba w naszym kraju, żeby Boże Słowo było odważnie zwiastowane. Sam apostoł Paweł mówił, módlcie się za mną, żebym ja odważnie zwiastował Boże Słowo. Prośmy, aby Pan wysłał robotników na swoje żniwo w naszym kraju, bo jest potrzeba wielka. Niech Bóg błogosławi wasze miasto, tu okoliczne zbory też i nasze wspólnie z wami. Niech Bóg wam błogosławi w imieniu naszego Pana Jezusa. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Nie spodziewałem się, że będzie dzisiaj nas tak dużo, pomimo tego, że wiele osób wyjechało z naszego zboru, jednak prawie wszystkie miejsca zajęte. I w moim sercu jest radość dzisiaj, że też przybyliśmy na tą duchową ucztę, że Bóg już pobłogosławił swoim słowem, już karmił. I wierzę, że dalej, w dalszym ciągu będziemy mogli sięgać do tego stołu, który dzisiaj Bóg przed nami zastawił, po te wspaniałe potrawy, jakie na tym stole się znajdują. Wierzę, że każdy z nas weźmie do serca te słowa. To nie jest tak nabożeństwo w zborze, to nie jest pójście do jakiegoś sklepu, do jakiegoś marketu. Ja mogę pójść do jakiegoś marketu, ale no nic może mi się tam nie podobać, nic może nie być mi potrzebne, może przyszedłem w jakimś określonym celu nabycia czegoś, okazało się, że tego nie ma i wychodzę na pusto. Na pewno wierzę, że dzisiaj nikt z nas nie wyjdzie na pusto i każdy wyjdzie wzmocniony, ubogacony. W moim sercu jest z tego powodu też i radość. Słyszeliśmy już tutaj o wierze i przypomniała mi się taka historia, jak pewnego razu uczniowie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli: Panie, przydaj nam wiary. Mogłoby się wydawać dziwne, że uczniowie, którzy już przez dłuższy czas byli z Panem Jezusem, że zaczyna brakować im tej wiary. Oczywiście Pan Jezus powiedział im później, że nawet gdyby ta wiara była maleńka jak ziarno gorczyczne, to jednak jest w stanie wzrastać, jest w stanie sprawiać wielkie, wspaniałe rzeczy. I również w naszym przypadku, my również powinniśmy w naszych modlitwach wołać, aby Pan przydał wiary. Czasami tej wiary jest za mało, czasami brakuje, czasami przychodzi takie zwątpienie. Nie do końca potrafimy zrozumieć pewne rzeczy, nie do końca potrafimy Bogu zaufać, a Bóg chce, abyśmy Mu ufali na każdy czas, na każdy dzień. On chce zabezpieczać wszelką naszą potrzebę. I dzisiaj chciałbym przeczytać słowo, które zapisane jest w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, może przeczytajmy z szóstego rozdziału. kilka wersetów. 6 rozdział, może od 25 wersetu do końca tego rozdziału. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bracia i siostry, kiedy czytamy Ewangelię, to możemy znaleźć wiele takich wypowiedzi naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa, do których współczesny człowiek odnosi się z taką pewną rezerwą. Nie do końca potrafi to przyjąć. I nawet wśród ludzi, którzy ufają Panu, którzy mają wiarę, wśród ludzi wierzących, niektóre takie fragmenty Bożego Słowa nie do końca są przyjmowane, bez żadnych zastrzeżeń. Nie każde Słowo Pańskie znajduje posłuch. Niewielu jest takich, którzy przyjmują wszystkie słowa Pana Jezusa. Każde słowo, które wypowiedziane było z ust Chrystusa. Niewielu jest takich. A tutaj czytaliśmy takie wezwanie, abyśmy nie troszczyli się o rzeczy doczesne, abyśmy nie zaprzątali sobie głowy tymi rzeczami, które przemijają, które nie mają żadnej wartości. Nie troszczcie się o nic, o życie swoje, ani co będziecie jedli, ani co będziecie pili, Pan Jezus powiedział. To żądanie naszego Pana dla współczesnego człowieka jest takie nieatrakcyjne, może jakieś nierealne, nawet niemożliwe do przyjęcia. No jak to, jak może być, jak można żyć tak, nie troszcząc się o nic? Absolutnie o nic się nie troszczyć i wierzyć, że pozostanę na przykład w domu, usiądę sobie wygodnie i będę czekał, że Bóg zatroszczy się o wszystkie moje sprawy. Oczywiście treścią życia człowieka, wiemy o tym dobrze, jest troska o życie, o pokarm, o odzienie, o wiele innych spraw. Człowiek się o to troszczy. Zaprząta sobie głowę innymi sprawami też, mniej lub bardziej potrzebnymi. Wiele spraw spędza człowiekowi sen z oczu. W sercu człowieka po prostu mieszka troska. Taka jest prawda. W sercu człowieka mieszka troska. Pan Jezus mówi, nie troszcie się. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, czy można się nie troszczyć o to, o chleb powszedni na przykład? Czy można nie myśleć o swoim ubiorze? Czy rzeczywiście można żyć tak jak te wspomniane ptaki, którym Pan Bóg zabezpiecza pożywienie? Zresztą jeśli dobrze przyjrzymy się ptakom, to widzimy, że one też jednak jakby zabiegają o ten pokarm dla siebie, dla swoich piskląt, latają, szukają. Kiedy czytamy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, to możemy zobaczyć, że Paweł pisze tam, kto nie pracuje, niechaj też i nie je. Kto nie pracuje, niechaj nie je. I w innym miejscu też do Tesaloniczan jest napisane, że gdy byli tam w pewnym miejscu, to też swoją ciężką pracą, nie chcieli być dla nikogo ciężarem. Apostoł Paweł tak mówił. I apostoł Paweł, na pewno nie możemy powiedzieć, że nie znał tych słów Pana Jezusa, w których Pan Jezus wypowiadał, nie troszcie się. A jednak nakazał apostoł Paweł, aby każdy pracował, aby każdy jadł swój własny chleb. Wiedział, że to jest naprawdę bardzo potrzebne, że uczciwą pracą też, rzetelną taką pracą trzeba zabezpieczyć ten powszedni chleb. Ale też wiedział, że nie to jest najważniejsze. Nie troszcie się, to znaczy nie zadręczajcie się, nie zamartwiajcie się w zdobywaniu pokarmu, w zdobywaniu odzienia, bo życie wasze jest Bożym darem. Całe nasze życie należy do Boga. Ono nie należy do nas i jest ważniejsze niż te wszelkie dobra doczesne. Ile byśmy ich osiągnęli, ile byśmy ich zdobyli. Wiele do powiedzenia też właśnie mają te słowa o ptakach, o liliach polnych, że Pan Bóg zabezpiecza ich wzrost, zabezpiecza ich pożywienie. Ale kiedy czytamy tutaj końcówkę tego, to można powiedzieć, że człowiek wierzący również powinien się troszczyć. Pan Jezus mówi, nie troszcie się, ale nie troszcie się o te rzeczy, które przemijają, o te rzeczy doczesne, o pożywienie, o odzienie, ale troszcie się raczej o to, aby szukać Bożego Królestwa. To powinno być, bracia i siostry, naszą troską. Na każdy dzień powinniśmy tego Królestwa szukać. Małowierni tutaj czytaliśmy, o małowierni Pan Jezus powiedział, czyli bez zaufania w Boże zabezpieczenie, Bożą opatrzność, zaufanie Bogu, że Bóg będzie zabezpieczał wszelką naszą potrzebę. Człowiek, choćby nie wiem, jaki trud podjął, to jednak i tak w stanie nie jest zabezpieczyć wszystkiego, co jest mu potrzebne. Wszelkie ludzkie działanie, można w ten sposób powiedzieć, jeśli nie zaufa Bogu, to jest taką troską, która jest ganiona przez Pana Jezusa. Wszelkie ludzkie działanie, a tych działań jest bardzo wiele. Człowiek podejmuje różnego rodzaju działania, ale nie wszystkie te działania Bogu się podobają, dlatego że tym działaniom przyświeca jeden cel, aby mieć więcej, aby mieć z każdym dniem więcej, dużo więcej, bo ciągle jeszcze za mało. Ptaki oczywiście pracują, poszukując pożywienia, ale na pewno nie zamartwiają się, nie troszczą się, nie paraliżuje ich taka jakby troska nadmierna. Są wesołe, śpiewają sobie przy tym, lubimy słuchać tego śpiewu. I to napomnienie Pana Jezusa, nie troszczcie się, to nie jest na pewno wymierzone przeciw człowiekowi, przeciw interesom człowieka. Na pewno tak nie jest, ale jest tu taka troska naszego Pana, aby nasze życie nie było wypełnione takim zbyt wielkim poszukiwaniem, taką nadmierną troską. Powinniśmy mieć tą świadomość, że Bóg wie, co jest nam potrzebne, że to wszystko od Niego potrzebujemy, że On nam to da, że jesteśmy w Jego rękach i On naprawdę troszczy się o nas na każdy dzień. Na pewno każdy z nas mógłby składać wiele świadectw takich, jak Bóg się zatroszczył we wspaniały sposób, jak Bóg pomógł, jak Bóg zabezpieczył wszelką potrzebę. Tych potrzeb czasami jest dużo, czasami mniej, ale musimy wierzyć, że Pan każdą taką potrzebę po prostu zabezpieczy. Na szczycie tych wszystkich wartości, które tutaj widzimy w tym życiu, jest Boże Królestwo. I tego Bożego Królestwa powinniśmy szukać. Nie tylko w niedzielę, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, nie tylko we wtorek, nie tylko w czwartek, ale na każdy dzień, gdy jesteśmy w szkole, gdy jesteśmy w pracy, gdy jesteśmy na wczasach, gdziekolwiek, tego Królestwa powinniśmy szukać i sprawiedliwości tego Królestwa, bo to jest najważniejsze. Gdybyśmy chcieli to tak podsumować, to Pan Jezus mówi, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Najpierw powinniśmy szukać Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości i wierzyć, że wszystko inne będzie nam dodane. Gdy czytamy list Piotrowy, jeszcze jeden werset może przeczytamy tutaj z tego listu Piotra, pierwszy list Piotra, również tutaj jest o trosce napisane, z 5 rozdziału, 7 werset, tylko jeden werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I rzeczywiście do tego, bracia i siostry, aby wszelką troskę złożyć na Boga, potrzebna jest wielka wiara, silna wiara, taka wiara, jaką mieli Boży mężowie. Gdy czytamy Stary Testament, to widzimy ludzi wielkiej wiary, którzy patrząc na okoliczności, na to wszystko, co ich otaczało, mogli naprawdę zwątpić, ale oni mieli tą wiarę, oni uwierzyli. Oni złożyli wszelką troskę na Pana i dałby Bóg, bracia i siostra, byśmy my mogli mieć taką wiarę, która będzie zdolna uczynić to, że oddając Mu wszystko, całe swoje życie, możemy być pewni, że On je ubogaci tymi darami, które nam obiecał, które będą dla nas najlepsze. Nie tymi, których my oczekujemy, tylko tymi, które Bóg będzie uważał, że są dla nas dobre, że są dla nas najlepsze. Kiedy żyjemy obok Pana, to wtedy mówimy o przypadkach, o okolicznościach różnego rodzaju, o szczęściu nawet można mówić, ale kiedy żyjemy z Panem, to będziemy pytać się o Jego plany, o Jego wolę, o wprowadzanie tej woli do naszego życia. Będziemy się pytać o Jego cele, o Jego oczekiwania. W naszych modlitwach będziemy przychodzić do Boga, będziemy się pytać: Panie, czego od nas oczekujesz, co mamy zrobić? Jak mamy żyć, aby jeszcze bardziej się Tobie podobać? Ja jestem wdzięczny Bogu, że nasz niebiański Ojciec jest takim Bogiem, który wychodzi naprzeciw naszym tęsknotom, naprzeciw naszym pragnieniom, bracia i siostry. Niech naszą tęsknotą, niech naszym pragnieniem będzie szukanie Bożego Królestwa na każdy dzień i sprawiedliwości tego Królestwa. I miejmy tą świadomość i tą wiarę, że wszystko inne będzie nam dodane. Amen.
Chwała naszemu Panu. Mam nadzieję, że przy ostatniej modlitwie nie będzie tak jak przy pierwszej modlitwie. Jest nas tyle samo, ale z modlitwą jest troszeczkę nie tak. Sławek, może do Sławka wrócę, ale brat Piotr powiedział na początku, że dzisiaj więcej wierzy, takiego słowa użył, że kiedyś mniej wierzyło, dzisiaj jest ten czas wolny i więcej wierzy. Pozwól, że tak. Myślę, że kiedyś, kiedy słowo było zakazane, właśnie kiedy nie wolno było wierzyć, kiedy nie wolno było, były pewne konsekwencje, jeżeli ktoś przyznawał się, że wierzy w Boga, że jest wierzącym człowiekiem. Były tego konsekwencje, ale to jest paradoksem, że wtedy ludzie byli bliżej Boga i było więcej wierzących, aniżeli dzisiaj. Naprawdę, to nie jest nieprawda. Kiedy był zakaz głoszenia Bożego Słowa w miejscach publicznych na przykład, na wschodzie nawet zakaz w ogóle spotykania się w domach modlitw, nawet nie było takich miejsc jak domy modlitwy. Nasi bracia i siostry musieli się potajemnie spotykać. Wtedy zbory rosły i były zdrowe i były żywe. My mamy taki przykład naszego zboru, któremu w jakiś sposób finansowy pomagamy. Nowołońsk, tak? Nowo-Wołyńsk, blisko granicy naszej, tutaj wschodniej. To miasteczko zostało zbudowane od podstaw i zamiarem rządu komunistycznego Związku Radzieckiego było, że tam żadnego człowieka wierzącego nie będzie. Kiedy brat Wołodia mówił to nam, to świadectwo, tam jest kilka zborów, a każdy zbór po kilka tysięcy osób. Był zakaz, prawda? Był zakaz, bo nie wolno, ale kiedy przyszła wolność, kiedy proszę bardzo, słuchajcie, nie ma zakazów, to nawet statystycznie, nawet w kościele katolickim, drodzy, bo to w internecie można takie rzeczy przeczytać, ludzie odchodzą nawet od kościoła katolickiego, nawet. Procentowo każdego roku ubywa, czyż nie deklaruje w ogóle przynależności do kościoła. Diabeł wie, że to jest dobrą rzeczą. Daj wolność, daj możliwości, daj pieniądze, a może z nazwy tylko będą ludźmi wierzącymi, ale tak naprawdę to będą daleko, daleko od Boga. I to jest prawdą. Tam, gdzie jest prześladowanie, tam Kościół rośnie, dlatego że tam są żywe serca. Tam wiara w Boga to musi być prawdziwa i żywa. To nie taka, że wierzę, kocham mojego Boga, ale swoje robię. Ta wiara musi iść za czyn. To musi być czyn. Tam wyznać, że kocham Jezusa, to jednoznacznie wydać prawie na siebie wyrok śmierci. I ktoś taki, który mówi, że kocha, to rzeczywiście kocha i jest wierny. Jest wierny. Tak o tej wierności i ufności mówił Sławek, a też i Tomek powiedział ten taki moment o naszych dzieciach, które się nam, jak są małe, rzucają się nam, na dzisiaj trudno, żeby się nam rzucały, bo nas by przywaliły prawdopodobnie. Ale z tą ufnością to już jest później gorzej, prawda? To już nie do końca tak się wierzy rodzicom, a już na pewno nie do końca chce się ich słuchać. Dzieci mniejsze chyba bardziej ufają. Chyba bardziej ufają. Czy ufamy i jaka jest nasza ufność i czy Bóg troszczy się też, bo jeżeli, czy ufamy Bogu, czy to jest jednoznaczne, że Bóg też troszczy się o nas. Jeżeli wierzymy, to też ufamy. To nie może być tak, że wierzę, ale nie ufam. I czy ufamy naszemu Stwórcy? My, jako ludzie wierzący, często zaprzeczamy temu, bo nagle zaczynamy wątpić, czy rzeczywiście Bóg... Czy Bóg zatroszczy się do końca o wszystko, o nasze problemy, o naszą sytuację? No do tej pory Bóg się troszczył. Tak wynika z tego, że to Bóg wszystko robił w moim życiu. No ale czy dalej Bóg będzie robił? Czy nie stawiamy się nieraz w takiej sytuacji? Czy to nie jest dla nas takie bardzo bliskie? A czy z drugiej strony Bóg cieszy się taką postawą naszą? Do tej pory Bogu ufałem, no bo pewne rzeczy wydarzyły się i Bóg, widzę, Bóg się troszczył. Ale jutro to już mam wątpliwości. Czyli my jesteśmy takimi wierzącymi, że jak już się stało, to ja wierzę. O, Bóg się zatroszczył. Ale czy jutro, prawda? Czy jutro, czy pojutrze, czy za miesiąc, czy za rok? Masz taką samą ufność? To jest właśnie wiara. To jest właśnie wiara w naszego Boga. I kiedy tak było mówione o ufności i o wierze, tak nie wiem, ostatnio nie mamy swojego pieska, ale mamy inne. Naprawdę, jeżeli chodzi, co jest takim synonimem, jeżeli chodzi o psa? Tak, wierność, drodzy, ale też i zaufanie. To jest, nikt tego nie określa, nikt o tym nie mówi. Nie wiem, prawdopodobnie kilka miesięcy temu to tak było w internecie, był taki krótki film pokazany, pewien człowiek, właściciel swojego psa, owczarka niemieckiego, wprowadził na tory, wszedł na tory z tym pieskiem, nadjeżdżał pociąg, on w ostatniej chwili uskoczył, a pies został, prawda? Nie wiem, czy widzieliście ten taki, to było głośne zresztą, jak on mógł i tak dalej. Drodzy, i mówimy, pies jest wierny, prawda? Jest wierny. Ale on ufa. Drodzy, wierność to też jest ta druga strona, ta ufność. On jest wierny swojemu Panu, a też i ufa, że ten Pan nie, cokolwiek by zrobił, on mu ufa, po prostu on mu ufa, nawet ufa w ten sposób. Właśnie to można tak sobie zobrazować, że było straszne niebezpieczeństwo, a ten pies został i zginął, bo był wierny i ufał swojemu Panu. Przepłacił to życiem, bo to nie był Pan godny zaufania. Czy my, drodzy, powiem tak, nasz Pan nigdy tak nie postąpi. Nasz Jezus Chrystus, Bóg, Ojciec, nigdy, powiem, nie nadużyje nigdy i nigdy nas nie zostawi. Jeżeli nas prowadził do tej pory, to nie zrobi czegoś takiego, że do tej pory cię prowadziłem, wprowadziłem cię, byłem 30 czy 40 lat, pewne rzeczy pomogłem ci, a teraz nagle zostawiam cię i odchodzę, prawda? A ty sobie rób, co chcesz, albo zostawiam cię na pastwę losu. Czy Bóg tak może uczynić? Czy Bóg jest podobny do człowieka? Czy Bóg, jeżeli do tej pory mi błogosławił, troszczył się o mnie, czy jutro się nie będzie o ciebie troszczył? Czy jutro nie będzie pomagał ci rozwiązywać twoich problemów? Czy jutro będzie cię mniej kochał? Czy jutro cię zostawi i powie, a teraz sobie rób, co chcesz? Radź sobie sam, Albo jutro rzeczywiście może być jakiś jakaś niebezpieczna sytuacja, czy jakiś problem, czy w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek, a Bóg powie, no radź sobie sam. Czy Bóg może tak powiedzieć? Czy Bóg może tak postąpić? Wierzymy, prawda? Mówimy, że wierzymy, ale czy ufamy? Drodzy, czy my ufamy? Czy ufasz? Ja bym tak, wiem, że to może kogoś, ale właśnie to jest ta wierność tego psa, takiego czworonoga, prawda? Ale my mówimy, bo on jest wierny, pies, wierny jak pies, tak się mówi, ale on ufa swojemu panu, czy swojej pani. On ufa, on wie. Taki może żart Paweł Sławek im kiedyś powiedział, pewien dowcip. Zamknij, nie wiem, czy żonę, czy teściową, nie wiem, czy co powiedziałeś, w bagażniku i pieska. I otwórz po godzinie. Zobaczysz reakcję. Piesek będzie się cieszył. A to drugie, do zachodu słońca, nie da spokoju. Oczywiście nikt nas tego nie zrobi, prawda? Ale to też jest taka pewna, drodzy, jak my wierzymy, ale czy ufamy? Ja wiem, że my się uczymy tego, drodzy, ale czyż nie, jeżeli nie ufamy naszemu Bogu, mówimy, no nie wiem, co będzie, prawda? No nie wiem, co będzie. Jak co będzie? To tak jakbyśmy powiedzieli, Bóg przestanie się o nas troszczyć, prawda? A Słowo Boże mówi, nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy. To mówi Jezus Chrystus. Mówi, nie troszcz się o dzień jutrzejszy, ale my wiemy, że jutro pojutrze, bo mamy, my wszyscy mamy jakieś sytuacje w naszym życiu, prawda? My mamy. I to o to właśnie mówi, ale nie troszcz się, powiesz to mi w modlitwie, przyjdź w modlitwie i powiesz mi ten jutrzejszy dzień. Powiesz mi to, co ma być za tydzień. Powiesz mi z ufnością i z wiarą. Z wiarą i z ufnością. Wiara to jest jedno, ale ufność to jest ta pewność, że Bóg mnie nie zostawi. Ufam, prawda? Czy ufasz swojemu Stwórcy? Czy ufasz Jezusowi Chrystusowi? Naprawdę, my bardzo często zasmucamy naszego Jezusa Chrystusa, bo go traktujemy tak, jak ten człowiek tego psa, wiecie? Tak go traktujemy. Bo nie wiemy. Jak nie wiemy? Jak mamy potwierdzenie? Jak Bóg mówi, ufaj i wierz. Jest taka pieśń, prawda? Ufaj, wierz, tak? Wierzysz? Czy ufasz? Tak, Bóg, abyśmy naprawdę ufali. To jest nasz przywilej, drodzy bracia i siostry. Ufać tak bezgranicznie i mieć pewność, drodzy, że ta ufność jest niemożliwa, żeby ona się zachwiała. Jest niemożliwością, żeby Bóg nie, jeżeli mówi troszczę i nie, w stosunku do nikogo, możemy szukać i w Biblii, w historii naszej, czy ktoś kiedyśkolwiek zawiódł się na swoim Bogu, na swoim Jezusie Chrystusie? Czy ktoś kiedykolwiek się zawiódł? Nigdy. Ufaj i wierz. Czy Bóg przemawia do człowieka? Kiedy Bóg przemawia do człowieka? Jak Bóg przemawia do człowieka? Czy zawsze Bóg będzie przemawiał do człowieka? Kiedy Bóg przestaje przemawiać do człowieka? Kiedy Bóg przemówił po raz pierwszy do Mojżesza? Ile Mojżesz miał lat? Może inaczej, lat to może nie będziecie wiedzieli, ale w którym momencie po raz pierwszy Bóg przemówił do Mojżesza? To jest bardzo znany, to jest chyba najbardziej znany moment, kiedy, jak zapytasz się kogokolwiek, kiedy Bóg, albo jak Bóg przemówił do Mojżesza? Poprzez krzak, prawda? Mojżesz miał wówczas 80 lat, ponieważ 40 lat już był na pustyni, już służył, mieszkał u swojego zięcia, ale kiedy wyszedł z Egiptu, też miał 40 lat. W wieku 40 lat Mojżesz uciekł z Egiptu i kiedy miał 80 lat, Bóg po raz pierwszy przemówił do Mojżesza. Ale czy wcześniej Bóg nic nie robił w życiu Mojżesza? Czy to jest tylko właśnie w wieku dopiero 80 lat, jak Mojżesz był w miarę gotowy, przeszedł tą szkołę, zostawił Egipt, później przeszedł tą szkołę, o tym mówił, tą Bożą szkołę, był pasterzem z następcy tronu Faraona na pasterza, gdzie uczył się pokory i my wiemy, jaka to była szkoła i dopiero Bóg po 80 latach przemówił do Mojżesza. My wiemy, że później Bóg bardzo często mówił do Mojżesza, bo Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Nigdy już nie urodził się żaden człowiek, tak Słowo Boże mówi, który by tak blisko obcował z Bogiem. Ale czyż Bóg wcześniej nie znał Mojżesza? Czy Bóg wcześniej nie zrobił nic w życiu Mojżesza? Już jego narodziny, prawda? Bóg niekoniecznie musi mówić wprost, żebyśmy usłyszeli, bo no często tak ludzie musi mi powiedzieć. Ale Bóg już wcześniej, Bóg już dawno, dawno, a zatroszczył się już o Mojżesza poprzez jego też, między innymi jego siostrę Miriam, która była starszą i która wpadła na taki pomysł genialny, żeby go uratować i ten koszyk i tak dalej. Czyż Bóg już nie troszczył się o Mojżesza? Czyż już Bóg nie miał tej troski nad Mojżeszem? Już wtedy, kiedy był małym dzieckiem. Już Bóg, powiem, przemawiał, ale w inny sposób. Powiem, inaczej. Może nie dosłownie słowem, ale inaczej. Bóg już był z Mojżeszem. Bóg, Mojżesz nawet o tym nie wiedział. Bo był bardzo mały. Jeszcze nic nie rozumiał. Był niemowlęciem. Miał kilka miesięcy. Bóg już troszczył się o Mojżesza. Był cały czas z Mojżeszem, ale przemówił po raz pierwszy do Mojżesza, kiedy miał 80 lat. W wspaniały sposób do niego przemówił i znamy tą historię. I Bóg przemawia do człowieka. Bóg mówi do człowieka. Bóg chce rozmawiać z człowiekiem. Kiedy Bóg przemówił do Samuela? Ile lat miał? Nie ma dosłownego określenia lat, jaki miał Samuel. Ale jest tam taki pewien zwrot, który określa mniej więcej wiek. Jaki to był przedział wieku, kiedy Bóg przemówił po raz pierwszy do Samuela? To ta historia z Helim i tak dalej. Proszę? Był pacholęciem. A gdy był pacholęciem, Bóg przemówił do Samuela. Był dzieckiem i Bóg chłopcem, młodzieńcem. 10, 11, 12 lat. To gdzieś taki przedział. I Bóg po raz pierwszy już przemówił do Samuela. Do Mojżesza przemówił, kiedy miał 80 lat. I później rozmawiał z nim przez następne 40 lat. Nawet rozmawiał z nim, kiedy już Mojżesz miał odejść do wieczności. Do Samuela przemówił, kiedy miał 10, kiedy był chłopcem. I do Mojżesza, i do Samuela Bóg przemówił w miły sposób, prawda? To było coś miłego. Mojżeszowi oznajmił, że chce, aby wrócił do Izraela i że to on, Bóg przez niego, wyprowadzi Izrael z niewoli, 400-letniej niewoli i wprowadzi go do ziemi obiecanej. A Samuel powiedział, że będzie prorokiem. Później było jego namaszczenie i Samuel był wspaniałym prorokiem. Ale czy Bóg zawsze i tylko przemawia do człowieka zawsze przemawia do człowieka? Jak dzisiaj Bóg przemawia do człowieka? Gdybym się was zapytał, czy Bóg przemówił do ciebie, no byśmy sobie to, co mówiłem o Mojżeszu, o Samuelu, powiemy, no nie. Chociaż nie wiem, może akurat. To to nie jest jednoznaczne. No to jak dzisiaj? Czy w ogóle Bóg dzisiaj przemawia do nas? Tak. Tak. Ale w jaki sposób dzisiaj Bóg przemawia do człowieka? Poprzez swoje słowo. Dzisiaj Bóg mówi do człowieka poprzez swoje słowo. Drodzy, i dopóki mówi, to jest wszystko dobrze. Dopóki słyszysz, to jest wszystko dobrze. To jest bardzo dobrze, jeżeli słyszysz. I to niekoniecznie musi być coś, powiem, miłego, coś optymistycznego, jakaś pochwała, dobry sługo, czy córko, czy synu, prawda? Bóg w zależności od okoliczności do nas przemawia i też często nas napomina. I to nie jest nic złego. To jest cały czas dobrze, bo Bóg jeszcze do nas mówi. Bo Bóg do nas jeszcze mówi. To nie jest nic złego, to nie jest tragedia, bo Słowo Boże nas pociesza, prawda? Słowo Boże nas pociesza. Co jeszcze Słowo Boże robi? Pociesza, poucza, napomina, prawda? Nie nas karci. Ale i to jest, i to cały czas Bóg mówi do nas. A kiedy Bóg przestaje do nas mówić? Kiedy ty nie reagujesz już na Jego słowo. Kiedy ty zaczynasz się buntować przeciwko Jemu słowu, bo to już Bóg do ciebie nie mówi. Jeżeli ty nie przyjmujesz Bożego słowa, to Bóg już przestał do ciebie mówić. Jest tak w życiu, wiecie, że jeżeli mamy być może nieraz kolegów, koleżanki, znajomych, sąsiadów, i mamy z nimi jakąś tam więź, prawda? Może sąsiadów, może gorzej, to tak raczej nie, no ale z koleżankami, prawda, czy kolegą. Czy się przyjaźnimy i nie, no dzisiaj ta przyjaźń to jest troszkę inna, nie, kiedyś, to aż wstyd używać tego słowa, ale jest jakaś pewna znajomość i nagle powstają jakieś problemy, jakieś konflikty. I ktoś wpadł w jakiś nauk i ten drugi próbuje go tam strofować i mówić, ale mówi, a w końcu co mówi? Nie, zostawiłem po prostu to. Idź sobie jak chcesz, prawda? Dzieci często, będąc w domu, są napominani poprzez swoich rodziców, prawda? Są napominani. No nierzadko dzieci chcą słuchać. Ale często dzieci mówią, mamy już dosyć, prawda? Mówią, mam dosyć, wyprowadzam się, idę na swoje, prawda? I że nie będę słyszał tego gderania, prawda? Tak mówią. I jak? I czują się wolni już. I wtedy są wolni, zupełnie wolni. To nie tylko do dzieci się odnosi, to może się do męża i do żony odnosi, która zostawia lub męża lub żonę, prawda? Bo ma już dosyć i idzie. I nagle czuje się w końcu jaki? Wolny. No nie słyszę tego gderania. Mam święty spokój. Człowiek, który słucha Bożego Słowa, często właśnie mówi, mam dosyć tych napomnień, mam dosyć tego pouczania, mam dosyć tego napominania, mam tego dosyć. I zostawiam zbór. Zostawiam zbór i mówi, nie chcę słuchać już ich, czy jego na przykład. Mówi, mam święty spokój. Już mi nic. I mówi, i sprawa załatwiona. Czy rzeczywiście załatwiona? Bóg przestał do ciebie już mówić. Bóg przestał do ciebie mówić. Ale jeszcze kiedyś raz przemówi. Kiedy? Na sądzie ostatecznym. Jeszcze raz do ciebie przemówi. Ale to już będzie tragiczne przemówienie. Dla ciebie będzie tragiczne. To nie jest tak, drodzy, że my możemy zamknąć komuś usta albo powiedzieć, i dzisiaj rzeczywiście możesz nie słuchać głosu swojego Stwórcy. Możesz nie słuchać i powiedzieć, nie chcę słuchać. Możesz odejść, możesz się wyłączyć, nie wiem jak to określić, jak to nazwiesz, ale przyjdzie czas, że będziesz musiał jeszcze raz wysłuchać wyroku, który Bóg wyda na ciebie. Dlatego wielką łaską jest, że dzisiaj, jeżeli słyszysz głos Boga, jeżeli dzisiaj Bóg do ciebie mówi poprzez słowo, które cię poucza, które cię napomina, to jest jeszcze wielką łaską, bo Kiedybyśmy, nie chcę tych przykładów podawać z Biblii, ze Starego Testamentu, kiedy Bóg już przestał mówić i już więcej nie będę mówił. Do Izraela przed przyjściem Jezusa Chrystusa Bóg nie mówił przez ile lat? Przez 400 lat nie było żadnego proroka i Bóg do nich już nie mówił. Bardzo daleko odeszli. To było ewidentnym, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, nie poznali, w ogóle go nie przyjęli. To był skutek tego, że wcześniej nie słuchali głosu Boga i Bóg przestał do nich mówić. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł, Mesjasz przyszedł, na którego czekali, gdzie było to w Biblii napisane i oni oczekiwali, a kiedy przyszedł, nie rozpoznali go. Nawet nie chcieli w ogóle go. To jest skutek tego, jeżeli przestajesz słuchać głosu swojego Stwórcy. Bóg mówi, Bóg poucza, Bóg napomina. Bóg przez innych może do ciebie mówić. Bóg mówi najpierw przez słowo, on cię poucza, ale później może być tak, że mogą być nawet jakieś losowe przypadki, losowe zdarzenia, które ty być może odbierzesz jako karę. Ale to jest to Boża miłość, to Boża łaska jeszcze do ciebie mówi. Bóg poprzez zdarzenia, nawet nieraz przykre, przemawia do człowieka. Opamiętaj się. Upamiętaj się. Otwórz swoją, chcę do ciebie jeszcze mówić. Chcę jeszcze zwrócić twój wzrok, twoje serce na mnie. Chcę jeszcze cię wyrwać z tego, w czym jesteś. Bo przyjdzie czas, że przestanę mówić. Bóg chce cię ochronić przed twoją taką głupią, idiotyczną decyzją, że chcesz zostawić, tak jakbyś, nie wiem, dom rodziny czy inne rzeczy i mówisz i mam dosyć gdarania żony czy dzieci czy rodziców. Tak człowiek myśli, w ten sposób myśli i to jest tak głupie, takie niebezpieczne postępowanie. I kiedy zamykasz swoje uszy na głos Boga, bo Bóg mówi poprzez swoje słowo. Tak powiedział kiedyś do Tymoteusza. Otwórzmy sobie drugi list Pawła do Tymoteusza. I zwróćmy uwagę, co mówi Bóg do Tymoteusza, jak ma postępować. Drodzy, jak ma postępować? Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. Może od 14 wersetu do 5 następnego, 4. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś, czego się nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zawrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pilnuj rzetelnie służbę swoją. Drodzy, dzisiaj Bóg przemawia do człowieka poprzez swoje słowo. A ktoś powie, no tak, ale tylko i wyłącznie, kiedy sam je czytam. Czy tylko tak? Czy kiedy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy jest mówione Słowo Boże, czy to nie przemawia do ciebie Bóg? Ale diabeł, być może, ja mówię o tych takich już skrajnych, bo chcę oszczędzić. Ale ty mówisz, to nie Bóg, to człowiek, to pastor, to brat, to Sławek, to nie wiem, to Tomek. To on mówi. I diabeł już cię zwiódł i mówi, rzeczywiście, to człowiek mówi. I ty jesteś w tym tak święcie przekonany i jesteś już szczęśliwy i zadowolony. Bo to mówi człowiek i mówisz, i mam wszystko załatwione. Nie, zamknąłeś swoje uszy na głos Boga żywego. Zamknąłeś. I rzeczywiście nie słyszysz, ale Bóg mówi, Bóg jeszcze przemawia i w różny sposób do ciebie jeszcze będzie przemawiał. Ale przyjdzie taki czas, że przestanie do ciebie mówić. Ty się poczujesz wolny. Ale kiedy ockniesz się, będzie być może już za późno. Drodzy, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś myśli w ten sposób, nie oszukujmy się. Ale wręcz przeciwnie, kiedy Bóg do nas przemawia, drodzy, kiedy Bóg jeszcze nas karci, kiedy nas napomina, kiedy to słowo nas dotyka, to bądźmy wdzięczni Bogu, bo żyjemy, bo słyszymy głos naszego Boga. To jest wspaniałe, to nie jest nic przykrego, to nie jest, że ja jestem być może gdzieś jeszcze, nie wiem, na dołku. Nie, ty jeszcze słyszysz głos. Dawid, który zgrzeszył, prawda? Dawid zgrzeszył. To był mąż według serca Bożego, prawda? Czy Bóg, kiedy zgrzeszył, czy Bóg przesłał do niego mówić? Wysłał proroka Natanela, prawda? Aby do niego przemówił. I przemówił. I Dawid pokutował. I Dawid pokutował. Oczywiście konsekwencja go spotkała, ale Bóg nie zostawił go. Czy słyszysz? Czy słyszysz? Czy słyszysz jeszcze pouczenie? Czy słyszysz jeszcze napomnienie? Czy słyszysz jeszcze te głosy? Jeżeli słyszysz, chwała Bogu, bo słyszysz głos Boga, Bóg jeszcze do ciebie mówi i będzie mówił. A nawet kiedy rzeczywiście trwasz przy Bogu, czujesz, że jest wszystko w porządku, powiem, no nie do końca, nie, bo wiemy, że mamy pewne, ale znowu słyszysz głos napomnienia. Nie zraża się tym. Bóg do końca będzie nas napominał. Bóg do końca będzie nas wychowywał. Bóg nie powiedział, że skończy w którymś tam okresie czasu nas już wychowywać, prawda? Do końca będzie nas wychowywał. Będziemy mieli 70 lat. Jeżeli będziemy żyli, Bóg będzie nas jeszcze wychowywał. Bóg jeszcze inne rzeczy nam będzie pokazywał. I to jest wspaniałą rzeczą, bo słyszysz głos swojego Boga. Kiedy Samuel usłyszał po raz pierwszy, nie wiedział w czym rzecz. Drugi też. Ale za trzecim razem Helim powiedział, jeżeli usłyszysz, to powiedz, jam jest. Jeżeli słyszysz dzisiaj głos, to powiedz, oto jestem, Panie. Cóż ode mnie chcesz? Co jeszcze mam uczynić? I ufaj swojemu Stwórcy. Wierz i ufaj. Powiem, nie trosz się. To jest tak trudno w dzisiejszym czasie ufać, prawda? Czy zaufać. Tyle mamy problemów. Tyle jeszcze być może modlitw niewysłuchanych. Ale skąd wiesz, czy niewysłuchanych? Bóg mógł wysłuchać tą modlitwę już 5 lat temu. Ale czas jej wykonania może być później. Kiedy Abraham składał, kiedy chciał złożyć Izaaka na górze Moria, tak? Moria. To było około 2900 lat przed przyjściem Jezusa Chrystusa. 1000 lat później Salomon wybudował świątynię na tej górze. Bóg dał obietnicę Abrahamowi, prawda? Bóg wysłuchał modlitwy. A wykonanie tego było tak dawno. Ja nie mówię, że my mamy czekać 1000 lat. Nie. Ale być może kiedyś wyznałeś swoje grzechy. Być może modliłeś o pewną rzecz i Bóg zwrócił ci uwagę na pewne twoje grzechy. Wyznałeś, pokutowałeś. I już Bóg wtedy wysłuchał twojej modlitwy. Czy wierzysz w to? Ja pamiętam, kiedy się modliłem o Edka. I Bóg mi dał pewność, że go zbawi. I to było kilkanaście lat później. I tak samo jest z innymi rzeczami. Modlimy się i myślimy, że Bóg jeszcze nie wysłuchał. Bóg już wysłuchał, ale czas wykonania jeszcze nie nadszedł. Bóg zna swój czas. I Bóg się nie spóźni w niczym. Ale ufaj i wierz. Amen.